Dzień dobry. W zeszłym tygodniu zaczęliśmy opowieść o tym, jaki był początek przenikania włoskich inspiracji do polskiej kuchni. Wspominaliśmy o szlachcicu uciekającym do ojczyzny przed koniecznością jedzenia sałatek, o rachunkach kuchennych pana Jagiełły i o tym, co przywiozła nam królowa Bona. Zresztą, jak ktoś nie słuchał, to zapraszam do archiwum na stronie Radia Lublin. Dziś kontynuujemy ten temat, bo oto królewskie trendy zaczęły się przedostawać na magnackie stoły, co nie każdemu się podobało. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam! Wielu polskich paniczy trochę chciało jeść jak królowa Bona, ale nie mogli przekonać się do nowych trendów. A wiadomo, że jak się czegoś nie rozumie, to najlepiej to wyśmiać. Taka niestety jest smutna o nas prawda. Tak czy inaczej, na przykład Mikołaj Rej szydził publicznie z nowego zwyczaju używania serwet. Jednak największe larum podnoszono, kiedy dowiadywano się, że Włosi jadają żaby i ślimaki. A to wszystko jeszcze zagryzają tymi potwornymi sałatkami. Pisano prześmiewcze wiersze o włoskiej kuchni, jednak silniejsza niż jawne obrzydzenie była potrzeba zaszpanowania. Każdy chciał jeść jak obywatel świata, jakby się urodził na włoskim dworze. To też nie minęło wiele czasu i na XVII-wiecznych sejmikach wyszydzane wcześniej ślimaki z masłem rumianym jedzono w ilościach hurtowych. Jednak nie wszystkie włoskie nowości były szokiem kulturowym dla polskiego podniebienia. Były rzeczy, które, proszę mi wybaczyć określenie, ale pasuje ono tutaj świetnie, zażarły od razu. Przede wszystkim wyższe sfery ukochały sobie nowe włoskie sosy. Oczywiście nasza kuchnia sosy znała już od dawna, ale nie takie. Kompozycje oliwy, wina, korzeni i rodzynek doskonale współgrały ze znanymi od lat na naszych stołach mięsami. Mijały lata, kuchnia polska chłonęła włoskie wzorce, a rzeczy, których jedzenia nie wyobrażano sobie jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej, robiły prawdziwą furorę. Co na przykład? A choćby żaby, żółwie, ostrygi, ślimaki czy jądra jagnięce. No i oczywiście sałata. Dużo sałaty. A na deser inne włoskie specjały. Torty czy ekstremalnie ceniona czekolada, którą żeby zdobyć nie trzeba było nawet nosić korony. Można ją było dostać we włoskim sklepie prowadzonym w Warszawie przez pana Filipa Antonio Campignoniego. Jakiej był narodowości? Chyba nie muszę mówić. Oczywiście nie był to jedyny z przodków Francesco Tottiego, który poczuł niszę na polskim rynku. Inni Włosi handlowali na przykład winem, jednak był to rarytas dość drogi. No ale od czego polska fantazja? Nie wiem, czy za granicą ktoś na to wpadł, ale Polacy szybko wymyślili, jak zrobić wino włoskie z tańszego, węgierskiego. Oto przepis z 1752 roku. Wpuść 25 białków z jajec, ubij ich dobrze, a do tego wlać 6 kwaterek mleka, a zmieszawszy, przydać potłuczonych skórek cynamonowych, imbiru, goździków, każdego po połowie uncyi i stanie się wino nierozeznane od włoskiego. Żeby było jasne, nie sprawdzałem. Kolejne szlacheckie pokolenia były też coraz mniej obrażone na włoskie warzywa. W wieku XVII z zachwytem jadano już choćby szparagi, czego potwierdzenie znajdziemy w panu Tadeuszu. Proszę bardzo. Po chłodniku szły raki, kurczęta i szparagi. To również Włochom zawdzięczamy pierwsze w naszym kraju cukiernie, w których podawano do dziś cenione, a i owszem, lody włoskie. Takim specjałem można się było raczyć choćby w kawiarni pana Carlucciego, otwartej w Warszawie w roku 1779. Kolejne cukiernie powstawały choćby w Krakowie, a menu było poszerzane choćby o kasztany, ale to już w wieku XIX. Ten okres to zresztą wspaniała z kulinarnego punktu widzenia powtórka sprzed setek lat, o której opowiadaliśmy sobie w zeszłym tygodniu. Znowu wybuchła moda na wycieczki do Włoch i zachwyceni lokalną kuchnią bogacze przywozili do kraju nowe inspiracje. Co na przykład zrobiło furorę na polskich salonach w XIX wieku? A choćby pierożki ze szpinakiem, ale i kiełbasy z Modeny i Parmy. Aha, no i salceson. Choć dziś dla wielu osób nie brzmi to już jak frykas. A właśnie, skoro już przy tym jesteśmy, to XIX wiek okazał się też kluczowy dla osób spoza elity. To właśnie wtedy doceniono potencjał kuchni włoskiej przy ograniczonym budżecie. W kultowej książce 365 obiadów za 5 zł znajdziemy przepis na potrawę włoską z groszkiem i parmezanem, czyli takie trochę risotto. Poza tym włoskie trendy stały się też źródłem inspiracji do wykorzystywania gorszych części ubitych zwierząt, jak języki czy uszy. A poza tym to za sprawą włoskich przepisów, niesłabnącą do dziś popularnością, cieszy się zupa jarzynowa. Jak zatem widać, pizza i spaghetti wyniesione na szczyt popularności przez światową popkulturę to tylko promil włoskich akcentów w naszym menu. Oczywiście to nie tak, że tylko od przyjaciół z Italii czerpaliśmy. Ich też nieraz nasze specjały zaskoczyły, ale to już opowieść na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia!